Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Dni mijały. Od tatusia nie było wciąż żadnej wiadomości. Mamusia chodziła wciąż smutna, a szczególnie cierpiała po przyjeździe poczty. Natomiast ja, Jadzia i Cesia miałyśmy bardzo wiele pracy, ponieważ zbliżał się szybkimi krokami koniec roku. Tak się też stało. Kończył się styczeń, a wraz z nim rok szkolny. Ukończyłam klasę drugą z ogólnym wynikiem bardzo dobry. Przykro mi było w chwili, gdy pani dyrektor wobec mamusi i kilku profesorów chwaliła mą pracę i świadectwo, ale to tylko dlatego, że ja dziś mam tak wspaniałe warunki i mogę się uczyć, a moi rówieśnicy w Polsce lub Rosji nie mają tak jak my. Na świadectwo moje patrzono z uśmiechem, ale cóż z tego, kiedy nie wszyscy mogą je dziś posiadać. 30 stycznia. Spotkała mnie niespodzianka. Mianowicie druhna szczepowa Jarmulska Aleksandra mianowała mnie drużynową nowo powstałej drużyny, klasy pierwsze. Wieczorem w świetlicy druhna szczepowa zapoznała mnie z nowymi druhnami. Za przyboczną obrałam sobie Adę Sikorską. Uczułam się dziwnie wzruszona w tej chwili, gdy druhna Oleńka mówiła: drużynową waszą zostaje, jak zapewne już wiecie, druhna Wanda. Tylko z góry was ostrzegam, byście się nie wbiły w dumę, że macie druhnę śpiewaczkę, malarkę i poetkę. Sumienną swą pracą na miano drużynowej zasłużyła bez najmniejszego zarzutu. Wierzę, że będziecie tak wzorowe i pracowite jak wasza drużynowa. Potem druhna pożegnała nas, a ja zostałam już ze swymi druhnami. Od razu uczułam do tych najmłodszych wielkie przywiązanie. Wśród nich znajduje się i moja najmłodsza siostrzyczka Jadzia. Na wstępie śmielsze druhny zaczęły prosić, bym coś zaśpiewała. Wymawiałam się od tego. Miałam też wymowy tej zupełną rację, gdyż powiedzenie druhny poetka, malarka i śpiewaczka było już zupełną przesadą. W końcu, mimo wszystko, musiałam ulec prośbom. Zaśpiewałam: brzmi trąbka, ułani to jadą. Następnie zapoznałam się z nazwiskami druhen, które następują: Bockenheim Elżbieta, Cwalino Jadwiga, Ćwirko Jadwiga, Ćwirko Rita, Czerniszewicz Irena, Biernat Władysława, Gawin Janina, Gąsiorowska Michalina, Gordziejko Maria, Grodzińska Janina, Grodzka Maria, Hebda Daniela, Jasionowicz Stanisława, Jasionowicz Monika, Kociubówna Jadwiga, Kopczyk Helena, Kowalczyk Elżbieta, Kwiatoń Czesława, Laskowska Danuta, Matysiak Jadwiga, Mikucka Alicja, Mordas Krystyna, Myszak Danuta, Pacyga Irena, Polak Maria, Rębisz Helena, Sidor Anna, Świętoń Genowefa, Sykała Krystyna, Szopińska Zofia, Zachoszcz Hanna, Woźniak Aniela, Wojtas Helena i Grat Aniela. Za godło drużyny obrałyśmy ojcowiznę. Hymn: idziemy w jasną, zawołanie: płyńmy, odzew: w dal. Patronką naszą została Maria Kirii Skłodowska. Drużynę podzieliłam na zastępy: kłosy, szarotki, strumyk. Zadowolenie i radość malowały się na każdej twarzyczce. Czułam się za nie odpowiedzialna. Od dziś chwyciłam za wiosło samodzielnej pracy. Zobowiązałam się, więc nie mam prawa kiedykolwiek uchylać się od niej lub narzekać. Motor pracy harcerskiej zawarczał. Ukazała się kronika 4. drużyny harcerskiej imienia Marii Curie Skłodowskiej. Zbiórki zastępów zaczęły się odbywać regularnie. Dni mijały na całodziennej pracy. W sobotę zazwyczaj miały wszystkie polskie szkoły w Isfahanie wyświetlane filmy. W miesiącu tym zostałam zaproszona na pożegnalne ognisko mojej starej drużyny. Styczeń konał, a z nim też i zima. Nie żałowałam jej, dlatego że w każdym dniu spotykały nas niemiłe chwile, a szczególnie gdy wracałyśmy z lekcji. W tym to czasie mali Persowie i Ormianie obrzucali nas bezlitośnie śnieżkami, co nie należało tutaj do przyjemności. W ogóle miesiąc ten był jakiś taki smutny. Dni pochmurne. Nastał luty. I znowu smutny, gdyż w jednym z dni jego, drugiego, szczep nasz żegnał drucha chówcowego Józwę. W świetlicy wszystkie druchny i druchowie ustawili się drużynami. Wszyscy stali milczący i poddenerwowani. Wszystkie oczy skierowane w stronę drzwi, którymi miał wejść druch. Panowała grobowa cisza. Często przerywana mocnym uderzeniem serc harcerskich. Wszedł druch. Wystąpiłam z szeregu i w imieniu całego szczepu żegnałam drucha. Mówiąc wyraźnie, widziałam u tego niewzruszonego żołnierza harcerza dwie łzy wzruszenia. On cierpiał. I my też. Gdy skończyłam mówić, dziękując, ucałował mnie w czoło i wyszedł. Raz jeszcze z piersi naszych się wyrwało potężne, to głębokie hasło. Czuwaj. Pocieszałyśmy się nawzajem, że druh będzie do nas pisał, tak jak obiecał, z Teheranu. A później zobaczymy się w ojczyźnie. I znowu radośnie na powitanie jego krzykniemy. Czuwaj, czuwaj, czuwaj. Dzwonek wzywał na lekcję. Internat zamilkł. Wszystkie klasy pochłonęła praca. Szybkimi krokami zbliżał się 10 lutego. Dzień zaślubin Polski z Bałtykiem. Szczep nas przygotowywał się do ogniska. Było ono dla mnie jednym z najważniejszych ognisk. A to tylko dlatego, że dwie z druhen miały wygłosić moje wiersze. Warte i Morze. Na ognisku oprócz całego szczepu obecni byli ksiądz profesor Franciszek Tomasik, pani dyrektor i wielu innych profesorów. Po kilku punktach wystąpiła Lola Pacuła, która mówiła Warte. Drużynowa, która prowadziła ognisko, zapowiedziała: a teraz druhna Lola wygłosi wiersz napisany przez jedną z naszych koleżanek. Prosiłam, by nazwiska mego nie wymieniała. Przed tym, nim wymówiła tytuł wiersza, dawało się wyraźnie słyszeć: kto to pisał? Czyj to może być? I tak dalej. Lola mówiła głośno, wolno i ładnie. Ja natomiast wzruszenia swego ukryć nie mogłam. O tym, że był to mój wiersz, wiedziały tylko Ada Sikorska, Lola Pacuła i dawna moja drużynowa Janka Jasionowicz. Przy ostatniej zwrotce, nieco już opanowana, spostrzegłam, że ksiądz i pani dyrektor pytają się druhny o coś. Widziałam, że druhna była zakłopotana. Spojrzała kilkakrotnie na mnie, uśmiechnęła się i coś powiedziała pani dyrektor. Kiedy Lola skończyła mówić, wydano okrzyk: brawo, 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 brawo! Harcerski. Wśród tych oklasków do uszu mych dolatywały nieustanne szepty. Do Wandy Kociubównej. Śliczny. A jeden z druhów głośno powiedział: nie udało się utrzymać w tajemnicy tej, która pisała ten wiersz. I tak wiemy, że pisała go druhna Kociubówna Wanda. Ognisko minęło. A po nim pozostało mi jakieś dziwne, nieodgadnione wrażenie. 18 lutego 1945 roku odbył się kominek w mej drużynie. Kominek nasz odbył się w filii. Przez szpary ułożonych gałęzi migało czerwone światełko latarni, które było owite wieńcem druhen i gości. Kominek rozpoczęła prastara pieśń harcerska, płonie ognisko i szumią knieje. Nad nami niestety knieje nie szumiały. Na ich miejscu powiewał lekki wiatr. Krakowiak, korale, piosenki ludowe wywierały na obecnych bolesne wspomnienie. Jakiś dziwny zachwyt malował się na wszystkich twarzach. Ku końcowi myślami cofnęłyśmy się do ojczyzny. Mówiłam o tym kraju wolno, ze wzruszeniem. Gawęda, modlitwa i koniec. Na ogół kominek wypadł bardzo dobrze. Druhny wykazały przy tym wielką chęć do dalszej pracy i sumienności obowiązków, co niezmiennie mnie cieszyło. Drużyna w krótkim czasie stała się wzorową. Dni stawały się coraz cieplejsze. Tryb życia naszego pozostawał bez zmian. Listu od tatusia wciąż nie było. Każdorazowe przyjście poczty było powiększeniem cierpienia naszego, a szczególnie mamusi. Przeróżne przypuszczenia krążyły wśród nas. Luty mijał. Zbliżał się szybkimi krokami dzień imienin mamusi. Lecz tym razem one nas nie cieszyły. Wiedziałyśmy, jaki on będzie, z chwilą, gdy nie ma żadnej wiadomości od męża i ojca. Jest już 9 marca. Składając życzenia, widziałyśmy w oczach mamy łzy. Około godziny 9 rano przyniesiono pocztę. I oto, po tylu miesiącach otrzymujemy upragniony list od ojca, a z nim fotografię. Tak płakała mamusia, ale nie były to łzy cierpienia, a były to łzy radości. Nie były to imieniny takie, jakie być powinny, ale mimo to były chyba jedne z najpiękniejszych w życiu mamusi. Wśród kwiatów i podarków imieninowych stało zdjęcie naszego tatusia. Dlaczego nie pisał tak długo, nie wiemy. Pisze tylko w liście. Warunki mi nie pozwalały. Na drugi dzień wszystkie cztery udałyśmy się do kościoła, by Bogu podziękować za szczęśliwą wiadomość. Nie za długo Cesia poszła do sanatorium. Powodem jej odejścia był ciągły stan podgorączkowy. Sanatorium znajduje się blisko, więc można ją odwiedzać w każdy dzień. Lekcje odbywały się w normalnym tempie. Mimo wszystko czułyśmy się jednak bardzo szczęśliwe. Cesia po małej maturze, Jadzia po egzaminie, list i zdrowie rodziców i to całe nasze szczęście tu, na wygnaniu. Teraz tylko z dnia na dzień oczekiwałyśmy jakiejś zmiany politycznej i szybkiego powrotu do ojczyzny. Ale do niej jeszcze daleko. Kamień nasz, narodu polskiego, staje się coraz cięższy do udźwignięcia. Obłuda, niesprawiedliwość ludzka staje się coraz potężniejsza. Nasi sprzymierzeńcy sami oddalają nas od ojczyzny. Ale to wszystko nic. Jeżeli nie my, to tylko Bóg dokona zwycięstwa. Karty naszej historii są tym piękniejsze, im zdobi je więcej. Cierpienie i trud narodu. Nie chcemy, by sędziami naszego się poświęcenia byli władcy innych państw. Nie chcemy żadnych pochwał ni nagród. Naszym sędzią jest i będzie zawsze tylko Bóg. Cóż nam z pochlebstw lub szumnych słów? Nic. Bóg ukochał nasz kraj, dlatego każe nam cierpieć i każe nam nieść śmiało ten olbrzymi krzyż boleści. A gdy nie będziemy się skarżyć na jego ciężar, wynagrodzi nas tak, jak wynagradzą naszych przodków. Dzień po dniu mijał. Rano, przed pobudką, wstawałam, by zdążyć do kościoła. Później, jak zwykle, dzwonek i lekcje. Przywitania gości, ogniska lub poranki. I oto wszystkie rozrywki w naszym szarym, szkolnym życiu. A gdy się zbliża sobota, to w internacie naszym panuje ruch niecodzienny. Dlaczego? Śpieszę z odpowiedzią. Bo oto w dniu tym przychodzi zazwyczaj poczta. A po jej rozdaniu powstaje miły widok, bo oto, gdzie nie spojrzysz, pod każdym drzewem i filarem stoi pupilka zakładowa, i czyta otrzymany list. Nie wiem, może od ojca, brata, matki, siostry, koleżanki czy kolegi. Nie brak przy tym śmiechów, żartów, smutku i łez. Tak nic też dziwnego, gdyż ojcowie i bracia nasi stoją dziś na linii frontowej we Włoszech czy w innych państwach. Gdy przerzucić wszystkie listy, to znajdziemy wśród nich z Włoch, Palestyny, Egiptu, Syrii, Afryki, Anglii, Nowej Zelandii, z niewoli niemieckiej, a nawet z Polski i z Rosji i z jeszcze wielu, wielu innych państw. Zbliża się 19 marca, dzień świętej pamięci naszego ukochanego wodza marszałka Józefa Piłsudskiego. Po nabożeństwie odbył się u nas w świetlicy poranek. Cóż więcej teraz dać możemy Tobie, wodzu? Modlitwę, a to jest największy dar. Jedyna ta chwila cofnęła nas tak daleko wspomnieniami. Do Złowa, potem do Belwederu. Wszystko przeminęło, bezpowrotnie. Lecz pamięć o tym człowieku nigdy nie zginie, a słowa jego są nieśmiertelnymi. Chłopcy, naprzód, na śmierć czy na życie, na zwycięstwo czy na klęski, idziecie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. Znowu woła nasz drogi wódz. Wiosna już królowała. W progach naszego internatu stanęły święta wielkanocne, takie jak wszystkie inne na ziemi isfahańskiej. Nie chcę powtarzać tych samych opisów. Wolę się przenieść hen, daleko, do kraju, do tej przepięknej polskiej wiosny. Pamiętam, kiedy byłam w trzeciej klasie, pozwolił mi tatuś iść na wieś do domu naszej służącej Hanki. Było to rano, w niedzielę. Jeszcze było szarawo, kiedy ja z Hanką opuściłyśmy dom. Ścieżka wiła się wśród zbóż. Któż mógł odgadnąć wówczas moje szczęście? Szłam pierwsza, a za mną szła zamyślona moja dobra Haneczka. Na drodze zatrzymał ją jakiś oracz, a był nim młody chłopak. Hanka go znała. Była to okazja do wypoczynku, a przy tym dostałam od niego pięknie wyrzynany kijek. Droga była niedługa, ani się spostrzegłam, gdy stanęłyśmy w progach wieśniaczej chatynki. Na przywitanie nasze wyszedł rosły mężczyzna. Twarz miał o rysach łagodnych. Dobre oczy chroniły krzaczaste brwi i długie rzęsy. Głowę o posiwiałych włosach przykrywał duży, słomiany kapelusz. Był on ojcem Hanki. Ten zwykły wieśniak zrobił na mnie dziwne wrażenie. Polubiłam go. Natychmiast ujął mnie za rękę i spytał: czy to córka pana? Tak, odpowiedziałam. Szłam za nim bez lęku i z dziwnym zaciekawieniem spoglądałam w twarz tego człowieka. Usiadłam w sadzie na wąskiej ławeczce. Wszystkie drzewa tonęły w kwiatach. Hanka znikła w chacie. Dzień miewał się ku końcowi. Z wielkim żalem opuszczałam ten dom. W ręku ściskałam z całej mocy słomiany kapelusik, który był prezentem od ojca Hanki. Jakaż jest potężna ta ludzka prostota. Dziś dopiero zrozumiałam. Ten człowiek, prosty wieśniak w dużym kapeluszu, o dobrym sercu, wciąż stoi mi przed oczyma. Ale cóż, to są tylko wspomnienia, a prawda trysnęła. Gdzież się podziało to wszystko? Ale to nic. To jeszcze wróci. Wróci. Ale wtedy nie będę już dzieckiem. Po cóż idę za tym dalekim echem? Czy dogonię go? Chyba nie. Fale wspomnień wciąż napływały. Obrazy przeszłości w oczach mi się piętrzyły, nabierając każdą chwilą coraz to więcej kolorów, odcieni i uroku. Dnia 14 maja nasza klasa w towarzystwie pani profesor Gottwald, pana profesora Czopa, pani dyrektor, wyruszyła na wycieczkę do kamieniołomu. Wesołe i rozśpiewane zatrzymałyśmy się u stóp gór. Nagie, strome szczyty robiły wrażenie strasznych ludożerców. Zdawało się, że na nasze powitanie zadrżały, lecz nie, to było tylko złudzenie. Olbrzymy stały nienaruszone, dumne i wspaniałe. Zaczęłyśmy się na nie wspinać. Szłam pierwsza. Zaciekawiły mnie ponory i kliwarze. Jeszcze kilka kroków, a już szczyt. Uczułam zmęczenie. Reszta koleżanek i pan profesor zatrzymali się w połowie drogi. Usiadłam i w tejże chwili spostrzegłam, że właśnie tych kilka kroków ku szczycie to wielka chwila. Jedno posunięcie nogi i koniec. Kazano mi schodzić, ale to też było trudne. Ze wszystkich stron sterczały groźne głazy. Pójdę, pomyślałam. Prawą ręką kurczowo schwyciłam się o duży kamień, a lewą podpierałam się. Tym było groźniejsze moje przejście. Głazy, po których się wdrapywałam, były bardzo śliskie i tym było groźniejsze moje przejście. Jeszcze krok, jeden, maluteńki i szczyt. Zacisnęłam mocno zęby i wyciągnęłam drugą nogę, lecz tu sęk, aby nią ruszyć. Szarpnęłam się nerwowo. W oczach zrobiło mi się ciemno. O, już, jeszcze sekunda. Wiatr cicho jęczał. Nikt za mną nie wołał. Wszyscy milczeli. A najpewniej to zupełnie mnie widać nie było. Wydostałam się. Usiadłam. Z nogi szła mi krew, ale to było tylko małe zadraśnięcie. Szybkim ruchem wyjęłam chusteczkę, otarłam nogę i już swobodnie mogłam zejść na drugą stronę. Po chwili ukazały się w różnych stronach me koleżanki. Którędy się dostałaś? Sypały się pytania. O swej wycieczce jednak nie wspomniałam. Pobiegłyśmy, tutaj stromo już nie było. Śmiechy i śpiew wiatr unosił, a echo odbijało się o skały. Tyle szczęścia. Ja byłam we wspaniałym humorze, mimo tej przepaści, która otwierała się przed chwilą pode mną. Po krótkim wypoczynku ruszyłyśmy dalej. Po drodze spotkałyśmy pana Chopa. Siedział rozkosznie na ogromnym kamieniu. No i cóż, zmęczyłaś się, ty kozo? Zapytał się mnie z uśmiechem. O nie, panie profesorze, odpowiedziałam i zniknęłam. Nie za długo miał już nadejść kres naszej przemiłej wycieczki. Przy autobusie znowu pan Chop nazwał mnie, ale już nie kozą, tylko góralką. Ruszyliśmy. Z dziwnym uczuciem i lękiem spojrzałam raz jeszcze na te milczące posągi. Ostatnie echo naszej radości konało z jękiem wśród niegościnnych dla mnie kamieniołomów. 21 kwietnia wybrane z klas dziewczynki pisały zadania. Konkurencja ta odbywała się także w polskich szkołach w Palestynie. Zadania te kierowano do Londynu. Ja też pisałam. Za temat obrałam sobie listy do rannego żołnierza. Tematy były cztery. Oto mój list. List do żołnierza Armii Krajowej. Drogi obrońco, piszę ten list, lecz nie wiem, czy dojdzie do celu. Piszę ze wzruszeniem i radością. Cichy, słoneczny dzień wiosenny wlecze się jakoś leniwie i na wpół sennie. Cały nasz internat pogrążony w ciszy. Drzewa w sadzie stoją milczące, bez szumu, jak martwe. Czasami tylko melancholijny szum zdawał się rozrywać ten niemy spokój. Nawet kwiaty jabłoni i pigw spadały na ziemię z jakimś lękiem, jak duże, czyste łzy cierpiącej Polski. Wiosna. Na sam dźwięk tego słowa przeszywa mnie bolesne wspomnienie. Coś mi szepcze. Tak, wiosna, ale nie Polska. Nie, inna. Mój Boże, jakżeż wygląda teraz wiosna w Polsce. Już wiem. Nie mogę o niej myśleć. Coś mi przeszkadza. W głowie powstaje dziki szum. Dlaczego dzień ten wydaje mi się piękniejszym od wielu innych? Chyba dlatego, że piszę list do nieznanego żołnierza, który jest tam, w Polsce. Tak. I to tylko dlatego. Och, jakżem była szczęśliwa, gdybym mogła teraz być tam, gdzie i ty, drogi obrońco, i razem z tobą cierpieć, jak i cierpi wielu innych. Niestety los wypadł mi inny. Ale to nic, że my tutaj nie walczymy orężnie, że nie dźwigamy broni. Pracujemy i tak dla dobra ojczyzny z wielką ofiarnością. Wiem o tym doskonale, że moi rówieśnicy pracują ciężko, że poświęcają swe życie, umierając z uśmiechem na ustach, że mogą stać się ofiarą dla umęczonej ojczyzny. Wiem to wszystko. Wiedz, drogi obrońco, że nie zapominamy o was ani na chwilę. Nam zapomnieć nie wolno. O nie, nigdy. Burza wojenna wstrząsnęła nieomal całym światem, lecz największe spustoszenie pozostawiła w Polsce. Zadała jej najwięcej najboleśniejszych ran. Pozostawiła tylko łzy. Mimo wszystko jednak nie zdołali ci szaleńcy hitlerowscy załamać ducha w narodzie polskim. Tak, pozostały łzy. Ale prócz nich jeszcze coś więcej. A to nadzieja i wiara. To, na czym powstanie nowa, olśniona potęgą suwerenna Polska. A teraz może coś trochę o mieście, w którym obecnie mieszkamy. Otóż jest to dawna stolica Persji, Isfahan, który słusznie otrzymał nazwę Isfahan, miasto niebieskich meczetów. Ze wszech stron miasto otaczają góry Zagros. Nasz internat znajduje się w dzielnicy ormiańskiej, tak zwanej Dżulfie. Na największą uwagę zasługują tu srebrne wyroby i przepiękne dywany, które kryją w sobie niezbadaną tajemnicę. Tak, piękne jest to miasto, nad którym nieustannie drgają niemilknące echa przeszłości. Dzień kona. Nad Dżulfą rozkołysały się dzwony, wzywając wiernych na wieczorne błogosławieństwo. Drogi obrońco, może masz jakieś żale lub zmartwienia, to rzuć je na stozy zapomnienia, niech spłoną. A jeśli coś cię boli, to nie jęcz. Wiedz, że moja jedna z wielu innych modlitwa uzdrowi cię na pewno. Patrz, oto zbliża się przecudna bogini, której na imię zwycięstwo. Uśmiechnij się. Żegnam cię, najdroższy obrońco. Sodaliska. Kociubówna Wanda Barbara.